Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i kultura na co dzień, a w naszym studiu, choć tylko i wyłącznie głosem i duchem, Zbigniew Pilch. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim państwu.
Nie mógł pan dotrzeć do nas osobiście. To gdzie pan się teraz znajduje?
Jestem w Helsinkach, w Finlandii. Pojechałem w odwiedziny do mojego syna i tak dalej.
Ach, czyli czysto...
Ale wracam niedługo. Czysto osobista podróż tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego.
No właśnie, i to rozpoczęcie roku akademickiego, ale też i inauguracja czegoś na kształt sezonu orkiestry barokowej przy Krakowskiej Akademii Muzycznej jest pretekstem do naszej rozmowy. I właściwie patrzę, orkiestra barokowa, a jednak symfonię młodego Haydna, czyli właściwie klasycyzm. No i jak to jest, że orkiestra barokowa gra muzykę klasycystyczną?
Jest to dosyć prosta sprawa, ponieważ na początku klasycyzmu w XVIII wieku, w zasadzie nawet daleko w głąb klasycyzmu, instrumentarium się nie zmieniło czasów do baroku tak bardzo mocno, albo można powiedzieć, że instrumenty tak zwane barokowe były używane nawet na początku XIX wieku, więc zmienił się nieco język muzyczny, ale instrumentarium raczej zostało to samo. Poza tym gramy symfonię młodego Haydna, czyli takie lata 60., początek 70. XVIII wieku, gdzie te różnice były w zasadzie niezauważalne. Wykorzystujemy barokowe instrumentarium, barokowy strój ustalony na 415 Hz i tak dalej. W zasadzie moglibyśmy nazwać to instrumenty historyczne i orkiestra historyczna, ale ta nazwa już zdaje się egzystuje, więc powiedzmy, że ta nazwa orkiestra barokowa jest takim skrótem myślowym, że to chodzi o orkiestry grające na instrumentach historycznych.
Ja oczywiście trochę prowokowałem tym pytaniem, bo dobrze wiemy, że teraz większość orkiestr, które grają na instrumentach historycznych, obejmuje swoim wykonawstwem dużo szerszy zakres niż tylko ten wycinek barokowy. I rzecz jasna, orkiestra barokowa Krakowskiej Akademii Muzycznej jest tego sztandarowym przykładem. Zastanawiałem się, czy na przestrzeni lat istnienia, w ogóle powołania Katedry Muzyki Dawnej w Krakowie i istnienia też orkiestry barokowej, zauważy pan już jakiś znaczący postęp, czy postęp to może nie jest dobre słowo, ale znaczącą zmianę, jeżeli chodzi w ogóle o zainteresowanie wykonawstwem historycznym, to z jednej strony, i myślę tu rzecz jasna o młodym Narybku, który mam nadzieję kiedyś zawojuje wszystkie sceny, nie tylko krakowskie, ale też i europejskie, ale także i jakieś takie mentalne przestawienie na to, że wykonawstwo historyczne, które jest przecież stosunkowo młodą odnogą w interpretacji muzyki, w jakiś sposób już na stałe się osadziło w świadomości wszystkich.
No myślę, że to widać, odpowiadając do końca, widać to po frekwencji publiczności na festiwalach muzyki dawnej, że zainteresowanie jest ciągle bardzo, bardzo duże. A czy to jest młode wykonawstwo? No, trudno mi powiedzieć, bo dla młodzieży to wykonawstwo historyczne muzyki dawnej było od zawsze. Ja mam już po 50, więc dla mnie to może być młode wciąż jeszcze wykonawstwo. Ale ja pamiętam, jak ja zaczynałem to 30 kilka lat temu grać na barokowych skrzypcach, no to było to coś nowego, nieoczekiwanego i powodowało dosyć spore kontrowersje i zaognione dyskusje w środowisku muzycznym. Teraz jest to coś normalnego. Tak samo jak mamy katedrę jazzu i improwizowaną prawie na każdej akademii, tak samo każda akademia sobie poczytuje za konieczność, potrzebę stworzenia katedry muzyki dawnej, niezależnie od nazwy, jak to jest w różnych ośrodkach, różnie nazywa. Wydaje mi się, że dla młodzieży jest to coś zupełnie naturalnego. Bardzo dużo osób przychodzi, że tak powiem, do nas, do katedry muzyki dawnej, już po ukończonych studiach współczesnych. Po prostu chcą mieć, jakby powiedzieć kolokwialnie, drugi fach w ręku. Jest to bardzo, bardzo dobra bardzo dobra tendencja. Ja w ogóle uważam, że łączenie jest lepsze niż rozdzielanie i bardzo mi się podobają też wszelkiego rodzaju próby połączenia tych światów współczesnego wykonawstwa i historycznego wykonawstwa.
No, muszę panu powiedzieć, że playlista Radia Kraków Kultura tylko i wyłącznie świadczy o tym, że mam podobne zdanie, zwłaszcza, że lepiej chyba budować mosty niż mury.
Oczywiście, że tak. No, myślę, że to nie będzie taka dyskusja, jest to oczywiste.
Proszę mi powiedzieć wobec tego, jaki i kiedy przede wszystkim czeka nas inauguracja sezonu orkiestry barokowej i gdzie. To, że młody Haydn, to już wiemy i że lata mniej więcej 60. XVIII wieku, ale poprosiłbym o jakieś subtelne doprecyzowanie jeszcze.
Oczywiście. Gramy cztery symfonie, których dwie są opatrzone tytułem. Mamy z jednej strony symfonię w tonacji demol, bardzo nietypowej dla, znaczy molowej, która nie jest najbardziej typową tonacją w okresie, dla symfoniki XVIII wieku.
Ale też bardzo charakterystyczne jest to dzieło, rzeczywiście, tak, lamentacjone, tak. Powiedział pan tytuł.
Lamentacjone. A z drugiej strony mamy symfonię C-dur, Alleluja, więc też tak sobie pomyślałem, że te dwa skrajne afekty będą bardzo ciekawe, żeby je przedstawić. A kiedy gramy? 25 października, w środę, o godzinie 19, w auli Florianka Akademii Muzycznej. Wejście jest od ulicy Sereno Fenna.
Rzeczywiście te dwa tytuły, myślę o symfonii 26 i 30, czyli kolejno Lamentazione i Alleluja, one są skrajnie odmienne, ale z drugiej strony jednak z perspektywy na przykład częstego ich przywoływania w okolicach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, leżą wbrew pozorom bardzo blisko siebie, nawet jeżeli ten przeskok afektów jest dość spory. Interesuje mnie jeszcze, panie Zbigniewie, jedna rzecz, mianowicie symfonika wymaga już nieco większego aparatu wykonawczego niż miało to miejsce jeszcze kilka dekad wcześniej. Myślę tu oczywiście o perspektywie historii muzyki. Czy prowadzi pan orkiestrę barokową Akademii Muzycznej od skrzypiec, czy będzie pan nią dyrygował?
Prowadzę od skrzypiec, tak jak prawie zawsze ze wszystkimi orkiestrami, które prowadzę, będę prowadził od skrzypiec. Zresztą Józef Haydn prowadził u księcia Esterhazy właśnie orkiestrę grając na skrzypcach. Tego kojarzymy raczej z twórczością fortepianową, ale
oczywiście.
To znakomity skrzypek. A rozmiar orkiestry będzie nieco większy niż na dworze księcia Esterhazy, ale nie odbiegający od standardów epoki. Na pewno nie będzie to nic na kształt orkiestry symfonicznej.
Oczywiście, zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby muzykę wykonywać nie tylko na instrumentach z epoki, ale też i w siłach wykonawczych charakterystycznych dla danych czasów. Tak się zastanawiam jeszcze, bo oczywiście być może to jest pytanie banalne, ale może dobrze, żeby to wybrzmiało. Odnoszę wrażenie, że polski system edukacji artystycznej, a osobliwie muzycznej, w jakiś sposób w dużej mierze dąży do tego, żeby kształcić wirtuozów. I to oczywiście z jednej strony może prowadzić do jakiegoś tam zawodu ambicji, spalania się i podobnych zdarzeń, o których wolelibyśmy raczej nie słyszeć, ale ja bym poszedł w kierunku powoływania orkiestr w ramach edukacji muzycznej, zwłaszcza na wyższym poziomie. Czego właściwie można nauczyć się oprócz samej techniki gry, grając w orkiestrze barokowej?
Znaczy my w ogóle w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pileckiego w Krakowie, a także w naszej katedrze, bardzo duży nacisk kładziemy na grę kameralną, na kameralistykę, nie tylko na kształcenie solowe. I to jest bardzo, bardzo teraz powszechny trend i dotyczy to także gry w orkiestrze. I czy to barokowej, czy kameralnej, czy symfonicznej. Bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę, na umiejętność dopasowania się, nie chcę użyć takiego modnego słowa angielskiego, blendowania, chodzi o możliwość nauki, no po prostu współpracy z innymi ludźmi. Tak, te wszystkie wirtuozowskie ambicje są bardzo ważne, ale chyba tym bardziej potrzebujemy myślenia kameralnego czy orkiestrowego. Duży, naprawdę duży kładziemy nacisk na kształcenie w tym kierunku.
To bardzo krzepiące, co pan powiedział. Mam jeszcze właściwie ostatni wątek, mianowicie, czy byłby pan w stanie zdradzić, jeżeli takowe już są oczywiście jakoś wykrystalizowane plany orkiestry barokowej, bo mam nadzieję, że w Radiu Kraków Kultura będziemy jeszcze do nich wracać, nie tylko przy okazji najbliższego koncertu 25 października, ale także i kolejnych.
Oczywiście. Oczywiście mamy już plany sprecyzowane od końca maja. W styczniu zapraszamy na koncert La Tromba Serenissima. Zwyczajowo na początku stycznia, to będzie zdaje się 11, przepraszam, teraz mi daty uciekają z głowy, ale to na pewno będzie ogłoszone bardzo szybko. Mamy koncert, który poprowadzi pan Tomasz Lusarczyk, dużo muzyki krąbkowej, najjaśniejsza krąbka, czyli i Vivaldi, i Bieber, i inni kompozytorzy, wielki splendor baroku. 11 marca na rozpoczęcie kolejnych dni bachowskich profesor Marek Coporowski poprowadzi chór i orkiestrę barokową, gdzie usłyszymy wielkie kantaty Bacha, między innymi oratorium na Wielkanoc, a 8-9 maja to są zaplanowane spektakle opery Händla Xerxes, które realizujemy wraz z Wydziałem Wokalnym Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej, a poprowadzi to profesor Jacek Delekta. Więc mamy takie cztery duże projekty, ten operowy wręcz podwójny, bo ogrom pracy, ogromne dzieło i na wszystkie koncerty zapraszamy. Wydaje mi się, że oprócz opery wszystkie koncerty będą w auli Florianka.
Muszę przyznać, że zwłaszcza myślę tu rzecz jasna o operze, to dość ambitne plany.
No, celujemy jak najwyżej. Poziom też muzyków i studentów się poprawia, jest coraz lepiej, muszę powiedzieć, więc też
no mam właśnie nadzieję, że... Poruszył pan wątek, o który chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy. Mianowicie, jak wygląda przyszłość wykonawstwa historycznego, które jest owocem kształcenia w Akademii Muzycznej Krakowskiej? Jasno?
Wraz z koleżankami, kolegami z katedry bardzo ciężko pracujemy, żeby było jak najlepiej. I ostatni nabór, który dla akademii, który był naprawdę to bardzo potrzebujący, pokazuje, że zainteresowanie jest. Może się utrzyma na tym wysokim poziomie. A z tego, co wiem, to zdecydowana większość naszych absolwentów jednak pracuje w zawodzie. Chwali sobie to, że ma tę pracę w tych niełatwych czasach dzisiejszych.
Niełatwych, ale z drugiej strony mamy głęboką nadzieję, że wykonawstwo historyczne będzie tylko i wyłącznie się tak samo dynamicznie rozwijać, jak rozwijało się przez ostatnie kilka dekad.
Jak na razie patrzę pozytywnie i bardzo optymistycznie w przyszłość, tak. Też mam taką nadzieję.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Kraków Kultura, w dodatku Helsinek, drodzy państwo, był profesor Zbigniew Pilch, kierownik Katedry Muzyki Dawnej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Bardzo dziękuję i w imieniu Radia Kraków Kultura, ale mam nadzieję, że jeszcze raz pan zrobi to osobiście, zapraszamy na inaugurację sezonu orkiestry barokowej.
Oczywiście. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam i zapraszam na koncerty Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendeckiego w Krakowie, a pierwszy koncert już niedługo, 25 października, środa, godzina 19, Aula Florianka. Kłaniam się wszystkim nisko i do usłyszenia i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję. Profesora Zbigniewa Pilcha będziecie Państwo mogli usłyszeć, ale i zobaczyć na własne oczy, gdyż poprowadzi orkiestrę barokową Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, właśnie wspomnianego 25 października. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.